Chwała Bogu, bracia i siostry, witam was dzisiaj tego poranku. Chciałbym nasze słowo zacząć od Ewangelii świętego Jana, 12 rozdział, 31-33 werset. Pan Jezus kiedyś między innymi wypowiedział takie słowa. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Chciałbym pokrótce powiedzieć, jak to słowo się zrodziło w sercu moim. Dla mnie to jest takie trochę świadectwo. Pewnego dnia, gdy śpiewałem pieśń Schowaj mnie, zaczynałem moja żona Dana, gdy śpiewałem refren, mówiła: Darek, czy coś ciebie porywa? Czy coś ciebie zaczyna porywać, tak? I tak trochę zbyłem to, przemilczałem, ale to mnie dotknęło. I drugiego dnia, czy trzeciego, przy śniadaniu, miałem możliwość słuchać słowa, które dzisiaj będę wam mówił. Przynajmniej większej części tego. I sam też chętnie posłucham tego słowa, które wtedy sobie przy śniadaniu słuchałem. Otóż, gdy tak spojrzymy na nasze życie chrześcijańskie, trochę nawiążę do tego, co by ostatnio mówiłem. Mówiłem o tej wszetecznicy, tak, o tym świecie. I tam jest powiedziane w 17 rozdziale, 15 wersecie, że ta niewiasta, ona zasiada nad wodami, tak? Zasiada nad wodami, wieloma wodami, a to jest powiedziane, że są ludy i narody, tak? Ona rozsiadła się nad ludami i narodami. Czyli ten świat jest przedstawiony w Biblii właśnie jako taki ocean, jako takie morze. I wiecie, byłem zdumiony, bo Biblia to słowo potwierdza i tak właśnie mówi. I właśnie ten werset tej pieśni, którą wtedy śpiewałem, refren zaczyna się: kiedy fale mórz chcą porwać mnie. I moc tym takim przewodnim, taką nutą właśnie będzie ten werset, o którym ja dzisiaj chcę powiedzieć. Wiecie, życie człowieka jest podobne do tego, jak Mojżesz przyszedł na świat i przez pewien czas był tam przez matkę, prawda, gdzieś tam chowany, ale w pewnym momencie już ona nie mogła go chować i musiała go wypuścić, tak? Pamiętacie, w koszyku położyła go na wodę, wody ludów i narodów, tak? Musiała go wypuścić na te wody. I później poprosiła swoją córkę, żeby patrzyła się, co będzie działo z Mojżeszem, tak? I widzimy, jak on wypływa, jak na tych wodach jest w koszyku i potem co się z nim dzieje w tych wodach, tych ludów i narodów, jak zostaje w rodzinie Faraona wielkim człowiekiem, a później znamy tę całą historię. I w zasadzie każdy człowiek tak właśnie zaczyna. Jego narodziny to jest takie jak wypuszczenie go na wody ludów i narodów. I on w tym jakoś tam porusza, jakoś tam pływa. I słowo o tym mówi, zaraz będziemy tego nawiązywać. Wiecie, gdy tak sobie myślałem o tym, przyszło do mnie kilka różnych cech. Niektórzy by powiedzieli, że to są grzechy ludzi, tak? Albo cechy ich. I to słowo podzieliło mi na trzy kategorie, można powiedzieć, ludzi, którzy jakoś tam pływają w tych wodach i narodach i poruszają. I może zacznę od pierwszego, to jest żeglarz, są żeglarze, są pływacy i są topielce. I tak dokładnie wygląda życie wielu ludzi pośród ludów i narodów, gdy oni w tym poruszają się i płyną. I chciałbym zacząć od pierwszej grupy. Może zacznę sobie tych najtragiczniejszych zostawić na koniec. Od żeglarzy. I Efezjan, 5 rozdział, list do Efezjan. Piąty rozdział, tak powiada. I werset 4. Może będę z kontekstem czytał, z 3 wersetem. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. My mówimy często o grzechach jako czymś, nad czym mamy panować, tak? Bo Biblia powiada, Bóg powiedział kiedyś do Kaina, ty masz panować nad grzechem i rób to, albo nie rób tamto. Ale ja zwróciłem uwagę na to, że grzech to nie jest coś takiego, że albo robimy to i jakoś tak, wiecie, robimy w takiej trzeźwości rozumu i decyzji swojej, ale to jest coś takiego, że ten grzech, który w człowieku mieszka, ten stary Adam, różnie się przejawia w życiu człowieka. I wiecie, on działa jak ten ocean. On porywa. To nie jest tak, że my sobie, wiecie, teraz myślimy, ja teraz grzeszę, tak? Albo coś zrobię złego. Ale to jest coś takiego, że to ciebie porywa. I zwróćmy uwagę, że jak ocean porywa coś do siebie, to się nie pyta, czy ty chcesz, czy nie. I są materiały, które płyną na wodzie, tak? Są materiały, które gdzieś tam pod wodą lekko tam płyną, a są materiały, które idą od razu na dno. I tak jest z oceanem. Jest takie prawo. I tak jest z grzechem, i tak jest z starym człowiekiem, i tak jest z pewnymi cechami ludzkimi. I pierwszą cechą, którą chciałbym tu powiedzieć i nazwałem, że to jest żeglarz, to jest tutaj akurat błazeńska mowa. To jest coś takiego, wiecie, błazeńska mowa to nie jest tylko to, że ja coś powiem jednorazowo, ale ona działa coś takiego, jak to mówię, jak wiatr w żagle. Tak? Nagle pojawiają ci się pomysły, słowa, krasomóstwo zaczyna wchodzić i to się napędza, napędza, napędza i można, wiecie, sobie żeglować, tak, na wierzchu i przez bardzo długi czas, zanim człowiek się w jakiś sposób nie opamięta i będzie w tym funkcjonować. Kiedyś mi Bóg pokazał taką rzecz, że dlaczego to jest złe, dlatego, że w centrum tego stoi człowiek. On chce jakby zaistnieć wśród innych, zwrócić na siebie uwagę, tak? My wiemy, że to na Chrystusa mamy zwracać uwagę. Ale ta cecha powoduje, że właśnie szczególnie te nasze ego, te ja, ono tak staje wśród innych, tak? I dlaczego podzieliłem na żeglarzy? Dlatego, że żeglarze, oni mają się dobrze. Oni są tacy na zewnątrz. Oni w porównaniu z innymi się realizują i płyną w tym, tak? Nie mają problemu z tym jakoś. I to jest taka pierwsza cecha. Druga cecha, to też tak samo w Efezjan 4, rozdział 31, werset mówi: wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Ja tutaj nazwałem sobie tą drugą cechę złośnik. Tam można było powiedzieć błazen, tutaj jest złośnik. Gniew. Zobaczcie, że te cechy są takie na zewnątrz, tak? Człowiek nie tłamsi tego w sobie, ale przeważnie jak ma tu skłonność do złości, do gniewu, to jest na zewnątrz. On się gniewa i w przypływie, zobaczcie, to jest takie porwanie. Jak fala porywa człowieka, który ma do tego tendencję, to on nad tym nie panuje. Idzie potok słów, tak? Złorzeczenie, krzyk, gniew. To jest tak jak porwanie przez falę. I może sobie go ta fala porwać i będzie gdzieś tam pływać, pływać. A wiecie, ocean jak porywa, to brat Jarek, którego tutaj nie ma, wie co to jest ocean. To nie jest tylko nad brzegiem, że stoimy. To jest bezmiar wód. I on porywa tak, że nie widać końca tego, się zdaje. Nie ma granic tego oceanu. Czyli to jest następna taka cecha. Dalej ja nazwałem zakonnik, taka osoba pod hasłem zakonnik. I 1 Koryntian, 8 rozdział, mówi takie słowa od pierwszego wersetu, może drugiego będę czytał, żeby czasu nie marnować. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. A jeszcze werset pierwszy muszę przeczytać. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Tak? Poznanie nadyma. I zobaczcie znowu, nadęty. Tak? Człowiek, jakby bierze w siebie to powietrze tego. On jest taki na zewnątrz, nadęty. Ja to nazywam zakonnik. I taki przykład z życia, kiedyś w jednym zborze był taki brat ze wschodu, przyjechał, mówił, co to on z Bogiem nie przeżywał i ja nie podważam jego przeżyć. Ale jak przyszło do modlitwy, to z takim gniewem wystąpił, wiecie, z takim właśnie tutaj, z takim nadęciem, że on nie będzie się modlił za osoby, za kobiety, które nie nakrywają głów. Tak? No i wiecie, to jest, każdy ma swoje przekonanie, tak? Ale nie było widać, nie postępował tutaj w takiej postawie miłości, tak? Gdzie tutaj też do Izajasza 42 rozdział, gdzie jest mowa o Chrystusie, który nie nadłamie, tak? Nie dołamie nadłamanej trzciny. Nie dogasi tego knota trącego się, tak? On miał taką delikatność. Czyli taki zakonnik, który właśnie te poznanie ponad wszystko, ponad miłość, tak? On jest taki na zewnątrz i tak sobie płynie, i tak płynie, przez to życie płynie. I to są żeglarze. Generalnie oni mają bardzo dobrze, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, bo to ich nie jakoś tam nie dołuje, ta ich cecha. Oni bardzo dobrze z tym się czują. Płyną. Dalej, znaczy właściwie żeglują, tak? Żeglują sobie jakby jak na wietrze. I dalej, następna grupa to byli pływacy. Dyplomata układny, drugi Koryntian. Drugi do Koryntian. Apostoł Paweł, tak tutaj mówi, 6 rozdział, 14-16. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. I jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. I tutaj jest taka osoba, taka cecha charakteru, która ma w sobie taką zgodność i taką układność. Są ludzie, chrześcijanie, którzy są zgodni i układni w tym świecie. Oni umieją poruszać się. Są chrześcijanami, umieją być chrześcijanami, ale w świecie też są tacy układni i zgodni. To są tacy pływacy. Oni nie żeglują, ale w wodzie bardzo dobrze się czują. Pływają sobie, tak? Dla nich to nie jest problem. Czyli dyplomata układny. Miłośnik świata, 1 Jana 2,15 jest powiedziane, już tego nie będę czytał, bo to już to tak było często mówione, że nie miłujcie rzeczy, które są na tym świecie, tak? Kto miłuje rzeczy te, które są na świecie, nie ma miłości Ojca. I to jest taka osoba, która miłuje to, co miłuje ten świat. Ona też dobrze pływa w tym oceanie. Ona miłuje imprezy, dyskoteki, miłuje uciechy świata, to, co jest miłe ludziom. Proszę, to miłuje. I ona dobrze w tym się czuje, sobie tak pływa, tak? Dobrze się ma. Czyli taki pływak, który sobie bardzo dobrze radzi. I jeszcze ostatnia cecha, pochlebca. Galacjan 1.10, to może przeczytam już. Galacjan 1.10. Pan apostoł Paweł kiedyś powiedział, a teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. I jest taka cecha w ludziach, która powoduje, że oni chcą się przypodobać ludziom. Tak? Mają swoje zasady chrześcijańskie. Ale ze względu na ludzi chcą się im przypodobać. Czy to w rodzinie, czy to w pracy, czy gdziekolwiek. Tak? Oni po prostu mają swoje zasady, ale żeby się przypodobać innym, nie stracić w ich oczach, oni się przypodobują innym. I w zasadzie te dwie grupy bardzo dobrze sobie pływają w tym oceanie. Oni bardzo dobrze sobie radzą. I przejdę do tej trzeciej, traumatycznej grupy, która ma najgorzej, to jest topielec. Można powiedzieć, ktoś powiedział, jak kamień w wodę, tak? I to jest ta grupa, która pogrąża się. Ona nie pływa w tym, ona nie realizuje się, nie czuje się dobrze, ale tak naprawdę funkcjonuje jak topielec. A wiecie, jak topielec funkcjonuje? Najpierw się tam chlapie, potem traci kontakt z rzeczywistością, spada. I coraz niżej, tak? I tak w zasadzie to tak funkcjonuje. Ci ludzie, którzy tak mają. I Efezjan 4:31, wrócę, tam jest, już nie będę tego czytał, bo żeśmy czytali, tam wymieniona jest wszelka gorycz. Tak? Wszelka gorycz niech będzie usunięta spośród was. I zwróćcie uwagę, że także to pielec, te cechy są nazwane w pewnym sensie są grzechami. To też trzeba usunąć. Nie tylko tamte, które się wydaje takie dobre i miłe, ale gorycz. Gorycz prowadzi do depresji. Depresja jest to bardzo silnym takim stopniem niewiary. I teraz w 1 Samuelowi 1:10 jest mowa o Annie. Takich kilka przykładów chciałbym powiedzieć. Nie będę czytał, żeby nie tracić czasu. Anna chodziła z mężem do przybytku pańskiego co roku składać ofiary. Ale była rozgoryczona, bo nie mogła mieć dzieci, a jej konkurentka, druga żona jej męża miała te dzieci i ją prześladowała. I to działo się rok w rok. Ona nie chciała jeść, Anna nie chciała pić i płakała. I miała pełno goryczy w sercu. I tam było powiedziane, i w goryczy swojej modliła się do Pana. Tak? Czyli to jest taki przykład. W 1 Samuelowej 22, w drugim wersecie, jest mowa o wojsku Dawida. My czytamy często, że to wojsko było wspaniałe, wielkie dzieła dokonywało, ale jak przeczytacie sobie, to tam wśród jego żołnierzy było wielu rozgoryczonych. Wielu zawiedzionych, ludzi takich, którzy, wiecie, na dno opadali. Widzicie, jakie wielkie wojsko miał Dawid? A co Bóg z nich zrobił potem? Oni byli naprawdę potężnym wojskiem i bali się, liczyli 600 ludzi, tutaj jeszcze 400 miał, ale tych 600 ludzi później, to wszyscy bali się. Bo oni wiedzieli, że Dawid z namaszczeniem Bożym, z tą 600 żołnierzy może tyle zrobić, co 1000 nie dadzą rady. Ale on miał takie wojsko, rozgoryczone na początku. Ono było na dnie. Z takim wojskiem Dawid walczył. I żeby to jakoś tam zobrazować, to przeczytajmy sobie Joba 21. Troszeczkę przeczytamy. Joba 21 werset. 22, 26 werset. Tak Job się uskarżał. Lecz czy może kto Boga uczyć mądrości, tego, który nawet niebian sądzi? Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie. Jego biodra są pełne tłuszczu, a szpik jego kości jest nasycony. Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. A jednak razem spoczywają w prochu i okrywa ich robactwo. I zobaczcie, tu jest taka rzecz, taka ważna dla nas, że gorycz, wiecie co gorycz ludzi pogrąża, jakby potęguje? Kontrast. My żyjemy w tak nieszczęśliwych trochę czasach, że mamy potężny kontrast między bogactwem jednych, a biedą drugich, tak? Ale jakbyśmy wzięli tych biednych, porównali z Biblią, to byśmy stwierdzili, że to są bogaci ludzie, bo mają jeszcze oszczędności na książeczce. Mają. A Pismo powiada, że jeżeli macie jedzenie i picie, to przestawajcie na tym. Wiecie, jeden z braci też ze wschodu, trochę bardziej światły, że tak powiem, duchowy, powiedział, że w zasadzie dzisiaj wszyscy są bogaczami. Nie ma biedaków dzisiaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o standardy biblijne. Ale tu gorycz ludzi, którzy gdzieś tam, wiecie, toną, ona jest pogłębiana, gdy patrzą na dobro innych, że im się powodzi, tak? A dzisiaj wszystkim w zasadzie się w miarę dobrze powodzi. Jak ktoś tonie, a widzi szczęście innych, to jeszcze pogrąża. I tutaj jest ten kontrast, tak? Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. I to jest tragedia topielców. To jest tragedia. I tutaj jeszcze wyłania się jeszcze jeden rodzaj ludzi, których tylko nawiążę pokrótce. Ja to nazywam ich wyspiarze. Są żeglarze, pływacy, topielcy i wyspiarze. A wyspiarz to wiecie, taki mądry człowiek, co sobie chce odpocząć, buduje wyspę. A tą wyspą jest jego bogactwo. To daje mu odpocznienie. I on buduje sobie taką wyspę, tak? Często to jest to bogactwo, tą wyspą. Inni robią władzę, tak? Taką wyspą. i sobie na tych falach, na tych morzach budują to i czują się bezpiecznie. Jeszcze dalej o topielcach. Nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie jest też taką rzeczą, która właściwie jest podłożem depresji, tak? Ona powoduje goryczy, że człowiek też jakby schodzi na dno. Jego życie, te takie życiodajne soki są wysysane i Bóg tam jest powiedziane, że jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, tak, tak Bóg wam nie przebaczy. I jesteśmy wezwani, żeby to porzucić. Nieprzebaczenie. Dalej, strach. W Joba 30:15. Strach jest też czymś, co bardzo mocno ogarnia człowieka. I Job tutaj, to nie tylko było problem z tym, że on stracił bogactwo i rodzinę, ale wiecie, jego teologia się zachwiała, tak? Bo on wiedział, że jeżeli ktoś dobrze postępuje, to Bóg będzie mu błogosławił. A natomiast tutaj stracił to podporę, którym jest Bóg, tak? Wydawało mi się. I strach, paniczny strach, jest to czymś, co człowieka ściąga na dół. On po prostu umiera. Strach powoduje niewiarę, wątpienie w Boże obietnice. Chociaż Job się trzymał Boga, ale on już stracił tak naprawdę tą taką, no, taką bliskość do Boga, tak? Bo coś zakłóciło się tutaj w tym. I mnożył te słowa goryczy, pamiętacie? On mnożył i coraz niżej szedł. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia, która ściąga człowieka na dno topielców, to jest nierząd, to jest cudzołóstwo, to jest pożądanie czyjegoś ciała. I chciałbym przeczytać przypowieść, przypowieści, 5 rozdział. Wiecie, ten fragment przeczytam. Chciałbym, byśmy zobaczyli, do czego to może prowadzić. Taki tekst jest. 5 rozdział od 1 wersetu. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość. Nakłoń ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady i aby twoje wargi utrzymały rozwagę, gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obusieczny, jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat. Aby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu. Abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiennie twoje ciało i twoja skóra i nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzieć karności i moje serce lekceważyło przestrogę i nie słuchałem moich wychowawców i nie nastawiałem ucha moim nauczycielom, o mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranych ludu wiernego. Pożądanie cudzego ciała to też nie jest taka decyzja. Wiecie dobrze, to pogrąża. To pochłania. Ktoś, młodzież sobie ustala granice na przykład, tak? Trzymanie za ręce, albo pocałunek, albo przytulenie i tak dalej. Ale wiecie, ocean nie zna praw takich naszych. Ocean pochłania i w pewnym momencie ręce drugiego mogą być jak kajdanki. Okoliczności mogą sprzyjać, że ręce drugiej osoby mogą doprowadzić do tego, że pójdą w dym i zrobią to, co nie myśleli nawet. Tak działa ocean. On po prostu pochłania. On po prostu wciąga. I tych wszystkich tamtych. I żeglarze sobie płyną ten ocean i ich ciągnie coraz dalej, bo wiatr dmie. Pływak ma się bardzo dobrze, on się realizuje, bardzo miło to jest. I pływa i by sobie pływał ile wlazło. A topielec sobie spada, bo on jest prawo, które przyciąga. Wiecie prawo, jakie jest oceanu? Wszystko, co pływa, kiedyś utonie. Takie jest prawo oceanu. Wszystko. Niezatapialne, ale kiedyś skoruduje, zrdzewieje i wszystko utonie. Prawo oceanu jest prawem śmierci. Za grzech jest śmierć. I wszystko tak naprawdę tonie. I zobaczcie, mamy 4 grupy. W wyspiarzach już może nie będę wspominał, Oni też kiedyś utoną, tak? Te wyspy się rozsypią. Ale są żeglarze, pływacy, topielcy. I tutaj jest werset. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie. Jaki jest ratunek dla nich wszystkich? Widzieliście kiedyś akcję ratunkową na morzu? Przecież nikt nie mówi, ty pływaj, żegluj lepiej. Albo ty płyń jeszcze wytrwalej. A topielca nie mówi, staraj się naśladować żeglarza albo pływaka. Ich trzeba co zrobić? Wyciągnąć na wierzch. W górę pociągnąć ich wszystkich. I co Bóg zrobił? Też przyszedł i zaczął pływać. Psalm 69 przeczytajmy. I może niektóre wersety tylko będę czytał, bo to bym długo czytał od pierwszego wersetu. 633. Przewodnikowi chóru na nutę lilię Dawidowy, wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej, ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się, wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego, więcej niż włosów na głowie mojej. Jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? I teraz jeszcze może dalej wersety 9-10. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy, ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Wyrwij mnie z błota, aby mnie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłonie mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy. I 20 wersetu. Ty znasz hańbę i wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem.